Doktor Maria Waloszek-Brzozoń, lekarz-psychiatra z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także pani Ewa Strąg, pielęgniarka środowiskowa z tego samego szpitala.
Dobry wieczór.
Andrzej i Joanna Żolowscy, witam was serdecznie.
Dobry wieczór.
I jest z nami także Ewa, witam cię bardzo.
Gorąco.
Dziękuję za przybycie. Temat, proszę państwa, nie jest łatwy. Choroby psychiczne, różnego rodzaju zaburzenia, to jest coś, co każdy z nas wolałby mieć gdzieś z daleka od siebie. Bywa jednak inaczej. Często sami stajemy się pacjentami, często nasi bliscy. Jak rozeznać się w tym wszystkim? Ponieważ pojęcie choroby psychicznej czy zaburzeń psychicznych, pani doktor, jest dosyć szerokim pojęciem. Gdybyśmy mogli tak na dzień dobry wyjaśnić, jaka jest definicja choroby psychicznej czy zaburzenia, żeby też gdzieś tutaj nie było takiego bałaganu pojęciowego.
No tak najprościej chyba można powiedzieć, że wśród klasyfikacji w ogóle wszelakich chorób, które obowiązuje również no, na całym świecie, również u nas w kraju, są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania i wśród tych zaburzeń również jest umieszczona choroba psychiczna, z tym, że oczywiście choroba psychiczna ma inną jakość. To nie jest zaburzenie osobowości, zaburzenie nerwicowe czy zaburzenie popędów, tylko coś, co stanowi taki no, stan umysłu, który określamy ją zamiennie również określeniem psychozy, czyli taki stan umysłu, gdzie dochodzi do bardzo poważnych zaburzeń postrzegania rzeczywistości, odbioru rzeczywistości, do bardzo poważnych zaburzeń myślenia, zarówno treści myślenia, toku myślenia i też do takiego no, zaburzonych relacji z otoczeniem, z ludźmi, do izolowania się, do tak zwanego autyzmu, na przykład schizofrenii dochodzi do różnego rodzaju właśnie, w zależności oczywiście od postaci schizofrenii, czy rodzaju schizofrenii, bo jest cała grupa schizofrenii różnych, to właśnie dochodzi do zaburzeń spostrzegania, urojeń, omamów i dezorganizacji myślenia, do dezorganizacji działania, do różnych dziwnych zachowań, izolowania się od otoczenia i tak dalej. No, trzeba by tutaj, oczywiście nie chciałabym wchodzić w szczegóły, bo może
one pewnie nam też wyjdą tak, w trakcie tej naszej
tak,
rozmowy.
Także no, na pewno jest też tak, obserwujemy to w codziennej praktyce i myślę tak, państwo też wszyscy widzicie, że częstokroć jest tak, że pewne pojęcia psychiatryczne, one jakoś przenikają nasze życie codzienne i dochodzi do takiej, jakby to powiedzieć, na przykład mówi się o schizofrenii tam, gdzie w ogóle nie ma schizofrenii. Używa się takich określeń, no to jest schizofreniczne, prawda? Czyli te pojęcia psychiatryczne, one gdzieś przenikają w nasz język, w nasze życie codzienne. Natomiast też jest tak, że na przykład pojęcie depresji. Wydaje mi się, że często używa się pojęcia depresji tam, gdzie nie istnieje ono w sensie chorobowym, bo jeżeli chodzi o epizod depresyjny jako choroba, no to muszą być spełnione określone kryteria diagnostyczne, które może stwierdzić lekarz psychiatra. Muszą one odpowiedni okres czasu trwać. No i tutaj są takie charakterystyczne objawy, triada objawów depresyjnych, plus oczywiście ten co najmniej dwutygodniowy okres ich występowania, by móc rozpoznać na przykład epizod depresyjny.
Myślę, że do tego wątku wrócimy jeszcze, bo on jest istotny bardzo, kiedy nadużywamy, czy jakby wypaczamy te pojęcia i przypisujemy sobie niesłusznie poważniejszą chorobę, podczas kiedy być może udałoby się problem załatwić, ale przy pomocy specjalisty zapewne. Nerwice, zaburzenia, schizofrenia, depresje, to są takie pojęcia, które towarzyszą nam gdzieś na co dzień, jak już powiedziałam, blisko, ale mamy także dzisiaj w naszym gronie. Andrzej, w twojej rodzinie masz doświadczenia niepełnosprawności czy upośledzeń umysłowych. To są również, to jest także to spektrum chorób czy zaburzeń psychicznych, czy tak?
Tak.
Czy możemy tak ogólnie powiedzieć, że rozmawiamy o tych kwestiach, które utrudniają, czy też wręcz uniemożliwiają takie sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie?
Oczywiście.
Proszę państwa, jaka jest droga od takich pierwszych symptomów, ledwo być może czasami zauważalnych, do tego, żeby stwierdzić, że coś złego się dzieje. Różne są sytuacje i pewnie to różnie w różnych przypadkach wygląda, bo u ciebie, Andrzej, w twojej rodzinie, to są, zdaje się, przypadki, które były już diagnozowane od urodzenia. Czy ja coś mieszam?
Prawie dokładnie tak. To znaczy dwoje z mojego starszego rodzeństwa, brat i siostra, są osobami z upośledzeniami umysłowymi. Siostra w wyniku urazu okołoporodowego, a brat jako małe dziecko przechorował grypę i, no i to skończyło się powikłaniami mózgowymi i również jest osobą upośledzoną psychicznie. Zresztą ja nie znam takiego doświadczenia ze swojego osobistego życia, dlatego że moje rodzeństwo jest ode mnie starsze. I dla mnie sytuacja kontaktu z nimi była sytuacją naturalną. Ja się po prostu w takim otoczeniu wychowywałem i to był jedyna rzeczywistość, jako dziecko
znałem. Więcej rodzeństwa nie masz?
Nie, ja mam czworo rodzeństwa. Mhm. Jestem najmłodszy w rodzinie.
Czyli jedno, nie wiem, brat, siostra?
Tak, brat, siostra jest druga w kolejności, a brat czwarty, czyli urodził się przede mną.
No to też taka trochę specyficzna sytuacja, kiedy normą zaczyna być jakieś zaburzenie psychiczne. No nie wiadomo, pewnie to też w jakiś sposób ułatwiało takie funkcjonowanie, że nie trzeba było się przyzwyczajać do czegoś, co jest inne, tylko to inne po prostu było.
No wiesz, to właśnie dla mnie to nie było nigdy czymś takim nadzwyczajnym, egzotycznym, no bo po prostu no, to mój brat i siostra, no inni niż każdy z mojego rodzeństwa jest inny. Także, że jakoś tak, no dopiero później, może już w wieku szkolnym, no to może stało się dla mnie zrozumiałe, że to nie jest sytuacja codzienna, prawda? No, ale do tego czasu było to moje normalne otoczenie, normalne środowisko.
Ewa, ty masz niestety doświadczenia depresyjne zarówno ze swojego życia, jak i ze życia swoich bliskich. No niestety mówię, dosyć częste i dosyć takie intensywne. Kiedy pierwszy raz zetknęłaś się z takim pojęciem i z groźbą też tego stanu?
Pierwszy raz zetknęłam się z tym pojęciem, to znaczy nie wiedziałam, że to jest to pojęcie. No dotyczyło to mnie w ogóle. Miałam 17 lat, kiedy byłam w jakimś takim stanie, który trudno mi było określić, a na pewno nie nazywali tego depresją, albo nie miałam pojęcia o tym. W każdym razie doprowadziło mnie to do próby samobójczej. I po tej próbie byłam w szpitalu przez chyba 3 miesiące w Lublińcu. No doświadczenie dosyć takie bardzo niefajne, bo szpital w Lublińcu w ogóle jest wtedy, kiedy ja byłam, nie wiem jak teraz funkcjonuje, to były czerwone budynki, pamiętam, takie jak koszary, wszystkie zakratowane, ponieważ ja miałam wtedy 17 lat, więc byłam na takim oddziale młodzieżowym, który był pozamykany na wszystkie możliwe spusty i wszędzie były kraty. Tak kojarzę ten pobyt w szpitalu. Po 3 miesiącach mój tato ale głównie ja zdecydowałam, że wyjdę na własne żądanie, wypłakałam to u rodziców, podpisali to. No i później przez długi czas, ja nie wiedziałam, że miałam depresję. To może od tego zacznijmy, bo w ogóle nikt mi takiej diagnozy, nikt tego tak nie nazwał. Dopiero z czasem, jak ten stan taki emocjonalny mi się powtórzył po iluś latach, dopiero wtedy już bardziej świadoma poszłam do lekarza pierwszego kontaktu, on dopiero później mnie skierował do... No i okazało się, że właśnie wtedy pierwszy raz jakby miałam tą diagnozę, że to jest depresja. Ona mi się jeszcze kilka razy w ciągu mojego życia długiego, bo już teraz dosyć długiego, powtarzały te stany. No na szczęście w tej chwili jakby nie borykam się z tym problemem, albo mi się wydaje, że się nie borykam.
To, o czym mówisz, świadczy też, że ileś lat wstecz, nie będziemy tutaj już jakby wnikać ile, nie było tak łatwo mówić o tej chorobie, No i tak jak sama mówisz, dzisiaj bardzo często tym słowem depresja operujemy, natomiast nie wiem, czy mi się wydaje, że kiedyś, czy to lekarze byli ostrożniejsi jakby w takim ferowaniu tego typu wyroków, czy po prostu rzeczywiście świat się zmienia i tych depresji jest więcej?
Jest więcej zdecydowanie. W ostatnich kilkudziesięciu latach na pewno wzrosła ilość depresji, co oczywiście też wynika z większej wykrywalności i myślę z tego, że jednak ten dostęp do psychiatry i pójście do psychiatry nie jest aż tak wstydliwą i trudną sprawą jak kiedyś, choć ciągle jeszcze jest. Myślę, że no my walczymy z tym stygmatyzowaniem i psychiatry, i psychiatrów, i chorych psychicznie i tak dalej, żeby jednak tutaj ta świadomość społeczeństwa i edukowanie społeczeństwa i no wszystkie te akcje, które chociażby są podejmowane również w naszym zespole od wielu lat, nazywają się Schizofrenia, otwórzcie drzwi, więc cała ta akcja i organizowane w związku z tym spotkania takie otwarte z tym światem zewnętrznym, żeby pokazać, czym jest psychiatria i czym jest leczenie chorych i jak to wszystko wygląda, że to jednak powolutku odnosi jakieś efekty pozytywne w takim znaczeniu, że nie jest to aż tak straszne pójść, że ta rozmowa nie boli, że można pójść do lekarza i myślę, że ta wykrywalność po prostu też wzrosła niewątpliwie. Także są jakby dwa powody. Jeden taki, że łatwiej jest przyjść, wykrywalność się zwiększa i to wpływa w efekcie na większą ilość też rozpoznawania depresji, że ta ilość wzrasta.
Różne sytuacje tutaj mamy, kiedy sięgacie pamięcią wstecz. Czy pamiętacie, w jaki sposób byliście gdzieś, wy, wasze rodziny, byli postrzegani w otoczeniu, w tym zdrowym otoczeniu? Andrzej mówi, że dla ciebie to było pewne naturalne środowisko, ale byliście osadzeni przecież w jakimś zewnętrznym świecie. Czy były jakieś reakcje bliskich, znajomych, dalszej rodziny, twoich kolegów, koleżanek ze szkoły?
Ja osobiście no nie mam takich złych doświadczeń, jakiejś takiej traumy, którą bym zapamiętał. Natomiast na pewno ten świat, w którym ja dorastałem, to był świat niesprzyjający osobom chorym w ogóle, no nie tylko psychicznie, ale i osobom w różnym stopniu, w różnych rodzajach niepełnosprawności. Także tak jak zresztą my wszyscy jak wspomnimy czasy dzieciństwa, to na ulicach nie widziało się osób niepełnosprawnych prawie. Tak było, no nie było ułatwień ani w komunikacji, ani w poruszaniu się po ulicach, ani w ogóle w dostępie do świata. Zresztą pamiętam też takie przeświadczenie, taką postawę, z którą się spotykałem, że miejsce osób chorych to jest w szpitalu, w jakichś ośrodkach pomocy, w domu. Niekoniecznie współuczestniczenie w życiu osób zdrowych. Także to z takimi postawami się spotkałem, owszem.
Ja myślę, że Andrzej tak to postrzega, bo był wychowany gdzieś w dobrym domu właśnie, gdzie się nie robiło z jakiegoś, no urodziło się dwoje chorych dzieci. I przyjęto te dzieci na świat i otoczono je miłością i opieką i myślę, że dlatego tak to Andrzej postrzega. Natomiast ja to pamiętam trochę inaczej, jak się zaczęliśmy spotykać. Ja miałam wtedy 16 lat i ja pamiętam pytania od moich koleżanek, ale słuchaj, ty naprawdę się z nim spotykasz? Ale wiesz, że on ma dwoje chorych psychicznie. Nie boisz się, że też ci się urodzą chore psychicznie? Ja mówię, słuchajcie, no ale ja mam 16 lat, ja wtedy nie myślałam w ogóle o tym, że będę w ogóle się z nim spotykać, ja sobie biorę, że dzieci będzie mieć. Natomiast z czasem, kiedy naprawdę przeprowadzaliśmy poważne życiowe rozmowy, bo padały poważne życiowe decyzje, gdzieś tam w mojej głowie, mimo tego, że no, ja już jakby weszłam w ten jego świat, w tą jego rodzinę i widziałam, że to nie zupełnie wygląda tak, jak ktoś to widzi z zewnątrz, że to po prostu były dwa przypadki i tak się stało u niego akurat, że na pięcioro dzieci dwa były przypadki takie. To gdzieś tam jednak miałam w głowie, kurczę, a jak mnie też się to przytrafi, bo akurat no gdzieś jest taki lęk jednak i myślę, że i dzisiaj jak ktoś się spotyka z osobą psychiczną, to albo że ktoś ma właśnie chorą osobę psychicznie w rodzinie, to taka dziewczyna sobie myśli, no ja nie wiem, czy powinnam się z nim wiązać, bo może się to też w nim ujawni, albo w naszych dzieciach, no różnie to może być.
O tym lęku jeszcze porozmawiamy. Zatrzymajmy się na razie na tym etapie takiego postrzegania. Co pamiętacie? Co ty, Ewa, pamiętasz, jak twoja najbliższa rodzina, znajomi, bliżsi, dalsi, czy docierały do ciebie jakieś informacje o tym, w jaki sposób ta sytuacja jest postrzegana? Czy może też byłaś chroniona przez rodziców i udało się gdzieś w takim kloszu przetrzymać? No, wiesz,
tego się nie da. To znaczy, jak wróciłam, mieszkałam na wsi. To jest, jak wróciłam ze szpitala, no to miałam w rodzinie no, wsparcie. Jak i zrozumienie. Zresztą, no jakby nie robiłam żadnych sensacji strasznych, nie zachowywałam się już po tym jakoś. Natomiast no, na wsi był taki stygmacik.
Czułaś te spojrzenia?
Od tak uśmiechy, takie szydercze wręcz. Także musiałam długo pracować później, udowadniać jakby swoją normalność.
Co musiałaś udowodnić, że nie jesteś...
Że nie jestem nienormalna. O, może tak, prawda? Też nie pomagało za bardzo, bo we wszystkich kontaktach byłam tak, na takim cenzurowanym, więc nie mogłam się wychylić z jakąś nie taką odpowiedzią, nie takim zachowaniem. Wszyscy mogli. Ja musiałam być, cały czas się trzymać na baczność, żeby przypadkiem ta łatka
się nie potwierdziła.
Nie potwierdziła, tak. Więc to przez długi czas po wyjściu z tego szpitala z rówieśnikami, nie wszystkimi oczywiście, ale te kontakty były bardzo dziwne, bardzo takie przez taką no, szklaną tą, że nie można było dotrzeć i oni też mieli taki do mnie stosunek, no lepiej dziwne. Uważajmy, prawda?
Pani Ewo, do 27, jak dobrze pamiętam, lat...
Tak,
czy przesadziłam?
27. Od 89
jest
roku.
Jest pani pielęgniarką środowiskową właśnie w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu. Postaram się, proszę państwa, za często tej nazwy nie wymieniać. Szacunek placówce został oddany. Chodzi o szpital przy ulicy Wodociągowej. Jak z perspektywy pani pracy postrzegane są osoby, które dotyka choroba psychiczna?
To znaczy, może jeszcze zacznę, że ten początki mojej pracy, to przez pierwsze 8 lat pracowałam w oddziałach całodobowych. Także od 19 lat jestem pielęgniarką w poradni zdrowia psychicznego, pielęgniarką środowiskową, wcześniej w oddziale psychiatrii A i tutaj pani ordynator Waloszek na oddziale psychiatrii C. Natomiast...
Doświadczenie ogromne, tak czy inaczej.
No tak, ja bym się chciała tutaj odnieść też tutaj do tej wypowiedzi pani, że pani tak musiała udowadniać bardzo to, że nie jest tak, bo w momencie to pojęcie choroby psychicznej jest takie bardzo emocjonalne i takie bardzo wartościujące, prawda? I włączają nam się takie pewne mechanizmy i często jest tak, że generalizujemy na całą osobę, tak, że postrzegamy tą osobę pomimo to, że wcześniej znaliśmy ją na przykład jako mamę, czy jako tatę, czy jako nauczyciela, czy jakiejś innej profesji, tak, przecież ta osoba często już też jakiś dorobek życiowy ma jakieś stanowisko, ma status, ma zawód, tak, i w momencie zachorowania to wszystko gdzieś schodzi na drugi plan. Pierwsze, co to się pojawia, że jest to osoba chora psychicznie, jakby to jest taki pierwszy identyfikator, który pokazuje, że i te wszystkie, no i jakby taka degradacja, no, zmiana statusu, tak, z osoby, z matki, na najpierw chorą psychicznie. I to jest też tak, że potem jeszcze włącza się też taki mechanizm, ale wydaje mi się, że no, to są też naturalne mechanizmy i musimy wiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają. Tak jak tutaj pani, bo jak sobie słuchałam pani wypowiedzi, to sobie właśnie pomyślałam, że my bardzo często, i pani doktor też na pewno tak zauważyła, że jak dowiadujemy się, że ktoś jest chory psychicznie, to zaczynamy interpretować wszystkie wcześniejsze jego zachowania przez pryzmat choroby psychicznej, co jest też taką no, krzywdzącą.
Dużym nieporozumieniem.
Tak, dużym nieporozumieniem. I ja obserwuję takie zachowania osób w stosunku do osób chorych psychiczne, że po pierwsze no, postrzegamy ją tylko jako chorą psychicznie nie widzimy tego, że właśnie pełni jeszcze inne role, ma inne statusy, ma jakąś inną pozycję też przecież w życiu. A po drugie, no też mówię, interpretujemy tą przeszłość, krzywdząc ją w ten sposób. I to przyklejamy tą etykietkę, tak? Ja myślę, że wiedząc o tym, że tak reagujemy, bo to, taka jest nasza natura, tak? Bo w wielu innych sytuacjach reagujemy też podobnie. To wtedy łatwiej, jeśli jesteśmy tego świadomi, no to łatwiej wtedy w tej drugiej osobie znaleźć jednak tą zdrową część, tak? To że przecież ta choroba nie zawładnęła całą osobą. Łatwiej wtedy znaleźć, a poza tym, no, z czasem to ja mam koleżankę z czasów studiów, którą znałam jako koleżankę ze studiów, koleżankę, która no, ma męża, tak, i w pewnym momencie po kilku latach dowiedziałam się, że choruje na cukrzycę. Przez długi czas gdzieś widząc ją, rozmawiając z nią, pojawiał mi się od razu gdzieś, bo no jest to też przewlekła choroba i też trudna, prawda? I tak jest w przypadku wielu takich chorób, które no, trochę wykluczają, spychają na margines. No tak jest w przypadku padaczki, prawda? W przypadku chorób zakaźnych, takich jak HIV na przykład.
Ciekawe, musimy, bo to działa pewien mechanizm.
Tak, musimy dopuścić po prostu, no dać szansę, żeby dać sobie szansę, żeby spostrzec tą osobę jako jeszcze, tak, kogoś innego. Nie
ja się
tylko...
jeszcze zastanawiam, czy te oceny, one się pojawiają jakby wprost do tych chorych osób, czy gdzieś w otoczeniu, za plecami, do kogoś bliskiego. Jak to funkcjonuje?
Różnie chyba, tak? Różnie. No zależy od jakiejś pewnie kultury osobistej, zależy od jakichś własnych doświadczeń. Natomiast ja też, jak czasami pacjenci mówią, że to jest taka wstydliwa choroba, tak? Bywa, że nawet do nas, bo my też oprócz tego, że jesteśmy pielęgniarkami środowiskowymi, to prowadzimy gabinet zabiegowy. Zdarza się tak przecież, że do naszej poradni, do lekarza, czy do naszego gabinetu zabiegowego przyjeżdżają ludzie z innych powiatów, tak? Z powiatów, gdzie na przykład jest poradnia, gdzie mogliby na miejscu. Tłumaczą, że wolą anonimowo przyjechać do nas niż u siebie w swoim ośrodku zdrowia czy w swoim otoczeniu ujawnić ten fakt, że są chorzy psychicznie i skorzystać tam na miejscu z pomocy, obawiając się właśnie, że wszystkim stanie się gdzieś tam wiadome, tak, że chorują. Natomiast mają prawo tak samo jak jakby nie informować przecież, tak, otoczenia, jak są osoby, które chętnie mówią o swoim chorowaniu.
Nie mają z tym problemu.
Nie mają z tym problemu. Również osoby chore na nowotwory czy na różne inne choroby, tak?
Ale zarówno jedni, jak i drudzy mają prawo jakby tak. do swojej postawy, tak? Czy chcą o tym mówić, czy nie chcą o tym mówić. Jak wygląda sytuacja, czy spotykaliście się z takimi sytuacjami, że jest trudność w zdiagnozowaniu i ta trudność wynika jakby z postawy rodziny, czy z postawy najbliższych, że nie dopuszczają do siebie takiej ewentualności, że moja córka, mąż, syn, moja żona, ciocia, babcia, mama, że to jest jakiś poważniejszy problem. Jest smutna, jest płaczliwa, coś się dzieje, no tak jakoś dziwnie trochę się zachowuje, ale to pewnie minie, bo życie jest ciężkie, bo tak bywa, bo pogoda, bo chandra, bo jesień. I kiedy już gołym okiem widać, że jest problem, a trudno jakby przekonać najbliższych, że to już jest ten moment, że trzeba szukać pomocy. To są częste sytuacje?